przyjechaliśmy z Lublina w gronie kilkunastu osób, ale większa część braci została w zborze i ci pozostali braterstwo przysyłają wam miłe bratnie chrześcijańskie pozdrowienia. Chciałbym, kochani, abyśmy, kontynuując nieco temat pierwszy, drugi o pokoju, chciałbym, abyśmy popatrzyli na otaczający świat. Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się ludziom, wśród których żyjemy. Zauważymy, drodzy braterstwo, że każdy człowiek czegoś szuka. Czegoś dającego radość, zadowolenie i chlubę. Można powiedzieć jednym słowem, że każdy szuka szczęścia. Jedni znajdują to szczęście w ogromie wiedzy, inni w sławie i zaszczytach, jeszcze inni w bogactwie i majątnościach. Jedni, drodzy braterstwo, nazywają to szczęście, inni mówią, że posiadają ogromny skarb. Najpierw trzeba było zdobyć ten skarb, a później trzeba walczyć o jego utrzymanie. Trudno jest bowiem patrzeć, jak inni ludzie zajmują miejsca, które kiedyś były zarezerwowane dla nas, prawda? Każdy chce być lepszy od drugiego. Każdy człowiek chce być mądrzejszy od drugiego. A jeżeli nie może tego udowodnić, wówczas stara się obniżyć zasługi innych, aby w rezultacie okazać się lepszym od nich. Ta zasada, drodzy braterstwo, obowiązuje na całym świecie. Polityk, aby wygrać wybory, ujawnia potknięcia swoich konkurentów. Firma handlowa, aby przebić się na rynku, niszczy konkurencję, na przykład nasyłając kontrolę urzędu skarbowego. Szef jednostki naukowej hamuje rozwój swoich pracowników, bo w przyszłości może stracić zajmowane stanowisko, bo ktoś może być lepszy. Do tego wszystkiego, drodzy braterstwo, trzeba jeszcze dodać zakłamanie, obłudę, korupcję. Tak wygląda dzisiejszy świat. Ale między układami tego świata żyją chrześcijanie. Ludzie, którzy za swojego przewodnika obrali sobie Chrystusa. Chciałbym, abyśmy obecnie zastanowili się nad słowami naszego Pana, które zapisał ewangelista Mateusz w 6 rozdziale, a wersecie 21. Albowiem, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Słowa te Pan Jezus skierował wprawdzie do swoich uczniów, ale ze względu na ich uniwersalność można te słowa skierować do każdego człowieka. Gdzie jest Twój skarb, tam też jest Twoje serce. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest skarbem dla człowieka, a co jest skarbem dla chrześcijanina. Zacznijmy od drugiej części tego wersetu. Czym dla człowieka jest serce? Z medycznego punktu serce to najważniejszy organ ludzkiego ciała podtrzymujący nasze życie. Udzielenie pierwszej pomocy polega na przywróceniu i podtrzymaniu akcji serca. Serce przestaje pracować, człowiek przestaje żyć. Z technicznego punktu zapatrywania serce to pompa tłocząca krew, a wraz z nią składniki pokarmowe do komórek. Pompa przestaje pracować, to urządzenie, w którym jest ona zamontowana, staje się bezużyteczne z technicznego punktu. Drodzy braterstwo, czy o takim sercu mówił Jezus, albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje? Nie. Serce to symbol największych uczuć. Zarówno cielesnych, jak i duchowych. Serce to coś więcej. Serce to miejsce ludzkich myśli i wszelkiej aktywności. Jeden z myślicieli i filozofów powiedział, Pokaż mi swoje serce, a powiem Ci, kim jesteś. W jaki sposób można pokazać komuś serce? Zobaczyć czyjeś serce to poznać kryjące się w nim myśli. W kontekście tego stwierdzenia przeczytam jeszcze raz słowa Pana Jezusa. Albowiem, gdzie jest skarb Twój, tam będą i myśli Twoje. Mędrzec Salomon przekazał nam taką oto radę zapisaną w Księdze Przypowieści Salomonowych, 4 rozdział, werset 23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż serca swego, bo z niego tryska źródło życia. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swoich myśli, bo z nich tryska źródło życia. Możemy tak powiedzieć ten werset. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jakie znaczenie ma źródło. Woda źródlana to symbol chłodnego orzeźwienia, wybornego smaku i czystej wody. Ile starań dokłada człowiek, aby do swoich domów doprowadzić zdrową, czystą wodę. Jak wielkie nakłady finansowe przeznaczane są na budowę oczyszczalni i przygotowanie wody pitnej. Mędrzec Pański powiada, że my również posiadamy źródło. Źródło, z którego tryska życie. Od tego, jak będziemy sprzed czystości Jego wód, zależeć będzie rodzaj nagrody, jaką w przyszłości otrzymamy. Czy będzie to wieniec chwały, czy wieniec wzgardy? Dbajmy, drodzy braterstwo, zatem o czystość nauk, którymi bywamy karmieni. Postępowanie człowieka, sposób jego bycia i charakter są odzwierciedleniem stanu jego serca. Wiemy, kochani, że niekiedy wystarczy zamienić z kimś parę słów, aby powiedzieć, tak, z tym człowiekiem warto rozmawiać, prawda? I odwrotnie, parę usłyszanych słów zmusza nas do wypowiadania zupełnie odmiennej opinii. Z nim nie chcę mieć nic wspólnego. Ewangelista Mateusz, 12 rozdział, werset 34, powiada, albowiem z obfitości serca usta mówią. Usta mówią o tym, co się kryje w sercu. Przez wypowiadane słowa ujawnia się stan naszego serca. W jaki sposób poznajemy, że ktoś ma radość w sercu? Po słowach, które wypowiada. W jaki sposób można rozpoznać zasmucone serce? Również po słowach. Widać to, drodzy braterstwo, podczas procesu sądowego, kiedy sędzia stara się zajrzeć do wnętrza serca oskarżonego człowieka, poznać jego myśli i motywy działania. Czyni to podczas przesłuchania oskarżonego, który odpowiadając na pytania ma ujawnić motywy swoich czynów. Okazuje się, że przed ludźmi można ukryć myśli swojego serca. Przed Bogiem niestety nie można tego uczynić. Nie można ukryć myśli swojego serca. Chrystus powiedział, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Już wiemy, że nasze serce, czyli nasze myśli będą tam, gdzie będzie nasz skarb. A cóż to takiego jest skarb? Na ten temat mogłyby wypowiedzieć się dzieci. Dla nich skarb to coś wartościowego, drogocennego, najczęściej duża kwota pieniędzy lub przedmiot, który można drogo sprzedać. To jest skarb w zrozumieniu dzieci. Podobnie, drodzy braterstwo, myślą i dorośli. Z tym, że jako osoby bardziej doświadczone, dorośli dzielą skarby na skarby materialne i skarby duchowe. Dla nich skarbem materialnym jest przedmiot, który można drogo sprzedać lub za który trzeba drogo zapłacić. To mówi, drogo zapłaciłem, to jest skarb, prawda? skarb duchowy. To bliżej niesprecyzowane pojęcie w zrozumieniu większości ludzi, ale uważają, że skarb duchowy na pewno ma wartość bezcenną. Jako przykład podaje się najczęściej, że skarb duchowy to nauka, to historia, to filozofia, to tradycja, to kultura, to dzieła sztuki, film, teatr. To wszystko są skarby duchowe w zrozumieniu ludzi. Ludzie, drodzy braterstwo, potrafią prowadzić długie dyskusje wokół tych problemów. Oni mówią o tym, co myślą w swoim sercu. Bo serca ich, zgodnie ze słowami Pana Jezusa, są tam, gdzie jest ich skarb. Ogólnie można powiedzieć, że skarb to wartość materialna lub wartość duchowa, którą można się cieszyć, szczycić, chlubić i wiązać z nią nadzieję. Cóż zatem jest skarbem dla człowieka? Tutaj, drodzy braterstwo, zapewne padną różne przykłady w zależności od tego, kto będzie udzielał odpowiedzi na to pytanie. Zapewne dla większości ludzi skarbem jest, powiem wprost, własne mieszkanie. Tutaj ludzie są w stanie inwestować ogromne pieniądze. Jeżeli ktoś uzna mieszkanie za swój skarb, tam też pozostaną jego myśli. Bez przerwy będzie coś budował. Bez przerwy będzie zmieniał, przerabiał, dokładał i upiększał. Jego pracy nie będzie końca. Dojdzie do tego, że gdy skończy budowę jednego domu, natychmiast będzie rozpoczynał budowę następnego. Jeszcze większego, jeszcze lepszego i jeszcze wygodniejszego. Bo to jest jego skarbem. Dla kogoś innego skarbem może być na przykład nowo nabyty pojazd. Bo braterstwo wiedzą, że tym kilkunastoletnim samochodem to nie ma wcale co się chlubić, prawda? Nowe auto to nowe problemy, nowe rozmowy. Który samochód szybszy, który mniej pali, który silniejszy, wygodniejszy? Tutaj też można się prześcigać, podając zalety zakupionego samochodu. Gdzie jest skarb twój, tam też będzie i serce twoje, mówi Pan Jezus. Ostatnio skarbem stała się praca. Bardzo często słychać rozmowy o zleceniach, kontraktach, pożyczkach, zarobkach, zyska, zarządzaniu, produkcji, modernizacji, marketingu, reklamie. Znacznie chętniej mówimy o tym wówczas, gdy odnosimy jakieś sukcesy w tej dziedzinie. Gdzie jest twój skarb, tam też są i myśli twoje. Dla rolnika skarbem może być jego własna ziemia. Urodzajna gleba, uprawa roli, na przykład zakup, zasiew i pielęgnacja jakichś nowych odmian roślin przynoszących zwielokrotnione zyski, nowoczesny sprzęt, rozwój hodowli zwierzęcej, modernizacja całego gospodarstwa czy specjalistyczne maszyny rolnicze mogą stać się chlubą rolniczego zawodu. Gdzie jest skarb twój, tam też jest i serce twoje. Przykłady te, drodzy braterstwo, wyraźnie mówią o ziemskich wartościach materialnych, które człowiek bardzo ceni. Są to przykłady skarbów gromadzonych na ziemi. W tym miejscu przeczytam słowa Pana Jezusa skierowane do Jego uczniów, za których w obecnych czasach my również uchodzimy. Prawda? Jesteśmy uczniami Pana Jezusa? Tak. A więc słowa te wyraźnie możemy zastosować do siebie. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, werset 19. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Tak się składa, drodzy braterstwo, że ludzkie życie upływa na ciągłej walce. Najpierw trzeba walczyć o zdobycie jakiegoś skarbu, a później trzeba walczyć o utrzymanie tego skarbu, prawda? ciągle trzeba inwestować, żeby nie stracić tego, co się już zdobyło. Problem tylko, drodzy braterstwo, w co inwestować, prawda? Można przecież przenieść pieniądze do innego banku, bo tam się okazuje, że o 1/4% wyższe oprocentowanie jest. Ale czy to braterstwo rozwiązuje problem? Pan Jezus powiedział, że mól i rdza zniszczą takie skarby. Braterstwo zapewne przeżyli już w swoim życiu takie sytuacje, kiedy inflacja górę pieniędzy zmieniła w mało znaczące złotówki. Do tego dochodzą jeszcze żywioły, pożar, powódź, które w mgnieniu oka niszczą gromadzony przez całe życie dorobek. Jeszcze ten podświadomy strach. Co zrobić, gdzie ulokować, jak zabezpieczyć, żeby nie stracić, żeby nie ukradli, żeby nie zniszczyli. Pan Jezus po tej informacji na temat ziemskich skarbów w następnym wersecie mówi tak. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, werset 20. Ale gromadźcie sobie skarb w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. W tych słowach, drodzy braterstwo, widać zasadniczą różnicę pomiędzy skarbem ziemskim a skarbem niebieskim. Apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, mówi tak w pierwszym liście, 6 rozdziale, a w wersecie 19. Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Święty Paweł mówi tutaj, że skarbem niebieskim, którego nie zniszczy ani mól, ani rdza, ani złodziej nie ukradnie, jest żywot wieczny. Ten sam apostoł w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, a 1 i 2 werset, kontynuuje ten temat i pisze tak. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga. Dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Słowa tego wersetu, drodzy braterstwo, mówią o budowie domu. Jest to dom w niebie przygotowany przez samego Boga. Zapewne taki dom to wielki skarb dla chrześcijanina. Dom w niebie. Powstaje tylko pytanie, jak zamieszkać w takim domu przygotowanym przez naszego Stwórcę? Podobne pytanie kiedyś zadał młodzieniec Panu Jezusowi. Pamiętacie, braterstwo? Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? W odpowiedzi usłyszał, jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu młodzieniec, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego, jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Młodzieniec zaś, usłyszawszy to, zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty. Ja, drodzy braterstwo, nie namawiam nikogo do sprzedawania i rozdawania swoich majątności. Namawiam natomiast do przeanalizowania swojego serca i odpowiedzi na pytanie. Ile miejsca w moim sercu zajmują te wartości materialne? Czy jest w nim jeszcze miejsce na inne cele, znacznie wyższe, znacznie szlachetniejsze? Młodzieniec zasmucił się, bo nie był jeszcze przygotowany do takiego działania. Jego serce było przywiązane do wartości materialnych. Apostoł Paweł w liście do Żydów, 13 rozdział, werset 5, pisze takie słowa. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię opuszczę. Podobne słowa skierował święty Paweł do swojego umiłowanego syna Tymoteusza. Pierwszy list Tymoteusza, 6 rozdział, werset 6. Pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Drodzy braterstwo, po lekturze tych dwóch wersetów, czyżby chodziło tutaj o całkowitą rezygnację z radości i przywilejów doczesnego życia? Czy w związku z zapewnieniem Boga, że nas nigdy nie opuści, powinniśmy zrezygnować z pracy, starań o nasze domy i rodziny? Nie. Każdy z nas powinien pracować i dbać o utrzymanie rodzin. Problem jednak budzą proporcje pomiędzy sprawami materialnymi i sprawami duchowymi w naszym życiu. W którym miejscu postawić granicę? Koniec, stop, już wystarczy. Czy przypadkiem sprawy materialne nie przesłaniają nam spraw duchowych? Ja oczywiście nie odpowiem na to pytanie. Ile czasu każdy z nas powinien poświęcić dla Boga, ile dla rodziny? Na to musi zdecydować się każdy osobiście, indywidualnie. Nie tak dawno, drodzy braterstwo, przeglądałem informacje na temat naszych zborów. Są w naszym kraju zbory, w których nabożeństwa odbywają się 2 razy w tygodniu. W niedzielę i w jakiś inny dzień, najczęściej we środy lub we czwartki. Wiecie, braterstwo, ile jest takich zborów, gdzie są nabożeństwa tygodniowe? 15. Stanowi to, policzyłem dokładnie, 23% wszystkich zborów w Polsce. I tak zastanawiałem się, jaka jest przyczyna, że w pozostałych zborach nie ma tych tygodniowych nabożeństw? Czy to są braki lokalowe? A może to, drodzy braterstwo, to ta źle ustawiona proporcja między sprawami duchowymi i materialnymi? Wiem, że spośród tych 23% zborów, niektóre z nich ze względów atmosferycznych w zimie zawieszają nabożeństwa, inne zbory, szczególnie te na wsiach, zawieszają, odwołują nabożeństwa w lecie, bo rozpoczęła się praca polowa. Warto się, drodzy braterstwo, zastanowić nad tym problemem. Znowu, czy to wygoda, czy o tym decyduje coś innego, czy są jakieś inne przyczyny. Odmiennym problemem, drodzy braterstwo, jest frekwencja na tygodniowych zebraniach. We wszystkich zborach jest ona dużo, dużo niższa niż w niedzielę. Ale zauważmy, że nie uczęszczając na tygodniowe spotkania, sami decydujemy o wykorzystywaniu naszego poświęconego czasu. Pytanie, czy czas ten wykorzystujemy najlepiej, jak tylko można? Ja się wychowywałem we zborze, w którym poza poniedziałkiem i sobotą nabożeństwa odbywały się codziennie. Brat Jakubowski może to potwierdzić, jako że w pewnym okresie czasu byliśmy w jednym zborze. Wtorek, środa, czwartek, piątek, niedziela. 5 dni w tygodniu. To miało też swoje dobre strony, wiecie, braterstwo? Jeżeli komuś nie pasowało we czwartek, mógł skorzystać we wtorek. Oczywiście były osoby, którym żaden dzień tygodnia nie odpowiadał. Z kolei były takie osoby, które regularnie uczęszczały na wszystkie zebrania. Dodam jeszcze jedno. W tamtym czasie bracia również pracowali. Młodzież również się uczyła w szkołach. Czasami bywa tak, że pracujemy, gromadzimy, później strzeżemy tego, a czas płynie. Bóg i Chrystus są na drugim miejscu. Dla nich czas znajdujemy wyjątkowo rzadko. W chwilach smutku i przygnębienia. Ktoś powie, Pan Bóg, ale oczywiście, tak. Urządzę dom, zabezpieczę rodzinę, przejdę na emeryturę i będę mu służył z całego serca. Najczęściej bywa tak, że później przychodzą dni, o których pisze kaznodzieja Salomon, 12 rozdział. Nie podobają mi się. Chcemy służyć, ale niestety często już nie możemy. Nie gromadźmy sobie skarbów na ziemi, ale gromadźmy sobie skarb w niebie. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale, a w wersecie 10 pisze bardzo znane słowa. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Zauważmy, drodzy braterstwo, apostoł nie mówi tutaj, że pieniądze są korzeniem zła, ale miłość pieniędzy. Jest różnica? Bardzo wyraźna, prawda? Chodzi tutaj o nasz emocjonalny stosunek do wartości materialnych. Czy potrafimy zrezygnować z nich na korzyść wyższych spraw, rozwoju duchowego, bratniej społeczności? Czy potrafimy własne dobra materialne rozumnie spożytkować dla dobra zboru, braci i prawdy? Czy potrafimy powiedzieć tak, jak kiedyś powiedział mąż Hiob? Bóg dał, Bóg wziął. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Podobne słowa do tych z listu do Tymoteusza powiedział nasz Pan, kiedy spojrzał, drodzy braterstwo, na zasmuconego tego bogatego młodzieńca. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 24 i 25 werset. A Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział, jak trudno tym, którzy mają majętność, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Znowu, drodzy braterstwo, Pan Jezus nie powiedział tutaj, że bogaty nie może wejść do Królestwa Bożego, ale bogatemu będzie trudno tam się znaleźć. Jest różnica? Też jest różnica, prawda? Spójrzmy, drodzy braterstwo, na bogactwo króla Salomona. Podam tylko część. 666 talentów złota co roku otrzymywał Salomon w postaci podatku. Posiadał 200 tarcz wykonanych z 600 cykli kutego złota każda tarcza. 300 puklerzy z 300 cykli złota każdy. Posiadał tron z kości słoniowej powleczony z szczerym złotem. Wszystkie kielichy i przybory ze złota. 4000 stajen dla koni i wozów. 20 tysięcy żołnierzy. Nie wspomnę tutaj o statkach, które przywoziły towary i złoto. Nie wspomnę o żonach Salomona. Druga księga Kronik, 9 rozdział, 22 werset. Tak wtedy król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi. Teraz przeczytam słowa, które opisują koniec jego królowania. Pierwsza Królewska, 11 rozdział, werset 9 i 10. To też Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana, Boga Izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukazał. I to mu szczególnie przykazał, aby nie poszedł za innymi bogami, lecz on nie przestrzegał tego, co Pan przykazał. Znowu, drodzy braterstwo, nie bogactwo, a serce Salomona to sprawiło. W Słowie Bożym mamy przykłady innych bogatych mężów. Abraham był bardzo bogaty, ale jego bogactwo wcale nie przeszkadzało mu w służbie dla Boga. Podobnie, drodzy braterstwo, było z Hiobem. Hiob, pierwszy rozdział, werset 3. Dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Był bogaty, prawda? W jednej chwili Hiob stracił cały swój dobytek. Ale po wielu próbach, dzięki postawie swojego serca, otrzymał bogactwo znacznie większe. Dwukrotnie większe, prawda? Podobnie, drodzy braterstwo, jest dzisiaj. to serce nasze decyduje o Bożej łasce. Chodzi o to, aby ziemska majętność nie przeszkadzała nam w gromadzeniu skarbu niebieskiego. Albowiem tam, gdzie jest skarb Twój, tam też jest i serce Twoje. Oprócz tych materialnych skarbów, ludzie na całym świecie cenią także inne wartości. Bardzo często słyszy się, drodzy braterstwo, że skarbem jest zdrowie. Prawda? Tego typu opinie dominują w grupie osób zaawansowanych wiekowo. Takie osoby bardzo często opowiadają o swoich problemach zdrowotnych i o przejściach medycznych. Radzą, jak się leczyć, co robić, żeby nie bolało. I znowu, drodzy braterstwo, gdzie jest Twój skarb, tam też jest i serce Twoje. Tam są i myśli Twoje. Ja nie powiem nikomu, że powinien lekceważyć swoje zdrowie i omijać lekarzy. Nie, to jest błąd. Powinniśmy dbać o kondycję zdrowotną. Problem powstaje wtedy, gdy przychodzi nam zadecydować, jak głęboko ingerować w sprawy własnego ciała. Czy na przykład zdecydować się na zabieg, czy zlekceważyć diagnozę lekarską. I o tym musi zadecydować każdy z nas osobiście. Gdybym, drodzy braterstwo, zapytał dzisiaj, w tej chwili braterstwa, kto dzisiaj czuje się dobrze? Nie ma nadciśnienia, zawrotów, szumu w głowie, kłucia w boku, dobrze widzi? Czy jest ktoś taki? No nie widzę, drodzy braterstwo. Zresztą ja sam dzisiaj korzystałem z pomocy punktu medycznego. Czy z tego wniosek, że wszyscy jesteście, drodzy braterstwo, chorzy? A mimo to przyjechaliście do Tarnowa na konwencję. Albowiem, gdzie jest skarb Twój, tam jest i serce Twoje. Przyjechaliśmy tutaj szukać skarbu niebieskiego. Przy tej okazji chciałbym podkreślić, że tak jak nieuzasadnione byłoby rezygnowanie z bratniej społeczności ze względu na drobne dolegliwości fizyczne typu, jak to mówi znane przysłowie szkolne, paluszek, brzuszek, igłówka to tylko szkolna wymówka, tak nierozsądnym byłoby przybycie na konwencję osoby ciężko chorej, która na przykład wymagałaby specjalistycznej opieki tutaj, prawda? Nierozsądne by to było. Znowu jawi się problem, czy dla zatarcia własnego sumienia szukać powodów naszej nieobecności w zborze. Szukać tych dolegliwości fizycznych, czy zlekceważyć zdrowie, zdrowotne problemy i udać się na spotkanie z braćmi. Każdy z nas, drodzy braterstwo, stara się o to zdrowie fizyczne. A chciałbym, braterstwo, zapytać, jak jest naszym zdrowiem duchowym? Staramy się, aby duchowo być zdrowymi? Ile wysiłku na to poświęcamy? Zdrowie duchowe to wielki skarb dla chrześcijanina. Są ludzie, drodzy braterstwo, którzy za wielki skarb uznają karierę. Na przykład sportową, zawodową, naukową czy społeczną. Nie zawsze chodzi tutaj o wynikające z tego faktu korzyści materialne, a bardzo często chodzi o sławę, chlubę i zaszczyty związane z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją. Apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian, w drugim liście, pierwszy rozdział, werset 12. To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. To jest prawdziwa chluba dla chrześcijanina. Wieść życie w łasce Bożej. Większość ludzi uważa, że skarbem są ich własne dzieci. W związku z tym ludzie pracują, pomnażają dorobek, gromadzą wartości materialne, aby wyposażyć w nie własne dzieci. Każdy szuka najlepszej szkoły, najlepszej pracy, najlepszego partnera dla swojego dziecka. Chcemy w ten sposób pokazać, że dbamy o ten swój skarb. Wystarczy zapytać, Powiedz, bracie, co słychać u twoich dzieci? W odpowiedzi najczęściej słyszymy, że na przykład syn w tym roku kończy szkołę i wybiera się na ekonomię. Bracie, ale ja pytałem o twoje dzieci. No właśnie mówię, że syn wybiera się na ekonomię, a córka 2 lata temu wyszła za mąż i teraz zmienia pracę. Naszą uwagę, drodzy braterstwo, skupiamy na życiu doczesnym. To coś tak jak kiedyś, przed laty, w Lublinie na zebraniu młodzieżowym jeden z braci zapytał, co jedliście dzisiaj na śniadanie? I mnie zapytał. Każdy z nas wymieniał potrawy, które jadł tego dnia, a brat cierpliwie pytał, no powiedz, co jadłeś dzisiaj na śniadanie? My to pytanie zrozumieliśmy dosłownie. A brat Marianowski w ten sposób pytał nas o werset manny przybadający na ten dzień. Powiedz, co jadłeś dzisiaj na śniadanie? Podobnie, drodzy braterstwo, tutaj. Co słychać u twoich dzieci? I odpowiedź innego brata. Wiesz, w tym roku minie 3. rocznica, jak moja córka przyjęła symbol chrztu na konwencji generalnej. To samo pytanie, ale jakże różne odpowiedzi, świadczące o różnym stopniu przywiązania serca do spraw materialnych, prawda? Apostoł Paweł w swoim liście zwraca się do Tytusa, którego pozostawił na Krecie w celu zaprowadzenia porządku w tamtej społeczności. Kreta była jednym z pierwszych miejsc, gdzie opowiadana była Ewangelia, ze względu na zaszłości historyczne i panujące tam zwyczaje. Tytus miał pomagać w organizowaniu zboru. Apostoł Paweł przypomina mu kwalifikacje, jakim powinni odpowiadać bracia, pośród których mieli być wybierani starsi w zborach. Spośród wielu kwalifikacji w 1 rozdziale listu do Tytusa, a w 6 wersecie jest powiedziane, którzy mają dzieci wierzące. Myślę, że każdy człowiek potwierdzi, że dziecko to skarb, ale dla chrześcijanina skarbem jest wierzące dziecko. Co znaczy stwierdzenie wierzące dziecko? Zapewne niejednokrotnie każdy rodzic zastanawiał się, co zrobić, aby moje dziecko mogło być nazwane wierzącym dzieckiem. Jest to nie lada wielki problem, jak wychować dzieci. Zapewne nie ma tutaj uniwersalnej recepty, która zagwarantowałaby sukces. Wynika to z wielu uwarunkowań i czynników wpływających na proces wychowawczy. Drobny błąd, małe niedopatrzenie może zaowocować negatywnym skutkiem po wielu, wielu latach. Z drugiej strony, Słowo Boże podaje przykłady, a brat Russell w 6 tomie wyjaśnia zasady życia w chrześcijańskiej rodzinie i wychowywania dzieci. To przede wszystkim rodzice powinni przekazać dzieciom swój wielki majątek, którym jest Bóg, Chrystus i Słowo Boże wraz z zawartymi tam naukami. To nie może ograniczać się tylko do stwierdzenia. Masz tutaj i przeczytaj sobie, drodzy braterstwo. O tym trzeba wspólnie rozmawiać, dyskutować, wyjaśniać razem z dziećmi. Wszyscy doskonale wiedzą, że dzieciom trzeba poświęcać bardzo wiele czasu i to od najmłodszych lat. Często trzeba rezygnować z własnych upodobań i wygód, aby w ten sposób wygospodarowany czas przeznaczyć dla dobra swoich dzieci. Rodzice nie powinni spodziewać się dużych efektów wychowawczych, jeżeli sami będą zaniedbywać lub lekceważyć zasady Słowa Bożego. Apostoł Paweł w liście do Żydów 10 rozdział, werset 25 radzi tak. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju. Trudno, drodzy braterstwo, spodziewać się, aby dzieci kiedyś w przyszłości nie opuszczały wspólnych zebrań, skoro ich rodzice tak robili. Trudno, aby dzieci uwierzyły wersetom Pisma Świętego, skoro rodzice w zborze mówią i czytają, a w domu postępują inaczej. Chociażby proste słowa z listu Jakuba, 4:11. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. To się tak prosto pyta, ale trzeba się zastosować do tego. Dzieci to wszystko widzą w domu. W wychowaniu dzieci potrzebna, drodzy braterstwo, jest współpraca obojga rodziców. Nie może być tak, że jeden z rodziców pozwala na to, co zabronił drugi rodzic, prawda? W ten sposób rodzą się konflikty. Jeden z rodziców staje się lepszy, ważniejszy, a drugiego można lekceważyć. W wychowywaniu dzieci potrzebna jest współpraca obojga rodziców i całego zboru. Rodzice nie powinni umniejszać roli zboru przez lekceważenie jego zdania. Lekceważenie zboru to lekceważenie Pana, bo zbór jest Panem. Rodzice nie mogą zlecać procesu wychowawczego na braci starszych, szkółkę czy kurs biblijny. To byłoby, drodzy braterstwo, zbyt proste. Z drugiej strony zbór powinien wyjść naprzeciw oczekiwaniom dzieci i naszej młodzieży. Może to objawiać się chociażby poprzez organizowanie szkółek dla dzieci, zebrań młodzieżowych, poprzez zmianę tematyki nabożeństw tak, aby można było angażować w nie również naszą młodzież. Ponadto dzieci i młodzież może być angażowana do wspólnych prac dla dobra całego zboru. Mam tutaj na myśli zebrania miesięczne, konwencje. Chodzi o to, aby w zborze wszyscy czuli się potrzebni. Nasze dzieci muszą wzrastać i rozwijać się w duchu uwielbienia dla Stwórcy. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, 18:16, powiedział: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie ich. Obecność naszych dzieci na zebraniach w zborze nie powinna nikomu przeszkadzać. My dorośli powinniśmy z wielką wyrozumiałością podejść do zachowania małych dzieci. Ich reakcje, głośne rozmowy, czasami płacz nie powinny przeszkadzać skupieniu naszych myśli. Takie, drodzy braterstwo, drobnostki trzeba tolerować, a na pewno zaowocuje to w późniejszym życiu całego zboru. Zacytuję teraz słowa Pana Boga skierowane do narodu izraelskiego, które opisują znamienny sposób postępowania z tym narodem oraz zalecenia Boga odnośnie sposobu postępowania z ich synami. 5 Księga Mojżeszowa, 11 rozdział, 18, 19 i 20. Przyjmijcie zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki i niech będą jako opaska między waszymi oczyma. Nauczajcie ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze i gdy się kładziesz i gdy wstajesz. Wypisz je także na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Bardzo znamienny sposób nauczania swoich synów. Rozmawiaj z nimi o boskich przykazaniach, kiedy siedzisz w domu, kiedy jesteś w drodze, kiedy się kładziesz i kiedy wstajesz. Czy my w ten sposób przekazujemy Słowo Boże naszym dzieciom, drodzy braterstwo? Wiedzące dziecko. Co miał na myśli apostoł Paweł, pisząc te słowa? My bardzo często spłycamy to stwierdzenie i uważamy, że wiedzącym jest ten, kto przyjął symbol chrztu. Nie możemy problemu tego sprowadzić do samego poświęcenia lub na przykład regularnego uczęszczania do zboru. Małe dzieci poświęcone są przez swoich rodziców. Później same przyjmują chrzest, który jest w zasadzie początkiem ich nowego życia. Wiedzące dziecko to coś więcej. To dziecko, w którego życiu codziennym widać nauki Słowa Bożego. Jak długo, drodzy braterstwo, rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci? Czy decyduje o tym osiągnięcie jakiegoś wieku, a może założenie własnej rodziny? Myślę, że dzieci mają prawo mieć własne, różniące się od rodziców zdanie na bardzo wiele tematów. I to rodzice muszą zrozumieć. Ale z drugiej strony są sprawy, za które rodzice będą odpowiadać zawsze, bez względu na wiek swoich dzieci. Mam tutaj na myśli światopogląd dzieci i zasady moralne wyznawane przez dorosłe dzieci. Za te sprawy odpowiadać będą rodzice. Jest to bowiem skutek ich wieloletniej pracy wychowawczej. Zasady moralne i światopogląd. Niezmiernie trudno, drodzy braterstwo, jest wytłumaczyć sytuację, kiedy w rodzinie każde z dzieci idzie inną drogą. Wtedy zastanawiamy się, co jest powodem takiej rozbieżności. Przecież rodzice chcieli dobrze. Przecież rodzice wychowywali jednakowo. A może, kochani braterstwo, tylko im się zdaje, że wychowywali jednakowo. Może któreś z dzieci było bardziej lubiane kiedyś. Może któreś zostało kiedyś niesprawiedliwie ocenione, a teraz po latach widać owoc tamtego błędu. A może rodzice dla tego młodszego syna poświęcili mniej czasu. No bo jak miał 5 lat, to na przykład wprowadzili budowę własnego domu. Albo trzeba było wtedy zająć się chorą babcią. Lub w tym okresie mama wracała z pracy bardzo późno, bo miała jeszcze dodatkowo pół etatu, drodzy braterstwo. My o tym już zapomnieliśmy, prawda? Przyczyn takiego stanu rzeczy może być bardzo wiele. My nie zawsze potrafimy uświadomić sobie nasz błąd. Z drugiej strony należy pamiętać, że prawda nie jest dziedziczna. Mimo wielu naszych starań nie unikniemy błędu. Wszyscy doskonale, drodzy braterstwo, pamiętamy Mojżesza. Jego służbę i oddanie dla Boga. Jego poświęcenie dla własnego narodu. Zapewne wszyscy pamiętamy historię, kiedy Mojżesz na górze Synaj otrzymał od Boga kamienne tablice. Oczekując na powrót Mojżesza, zniecierpliwiony lud oddawał cześć bałwanom. Druga księga Mojżeszowa, 32 rozdział, czytam od 19 wersetu. A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce, wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablice z rąk swoich i potłukł je pod górą. Potem wziął cielca, którego sobie zrobili, spalił go w ogniu, starł na proch i wsypał do wody. Przeczytam teraz, drodzy braterstwo, inną historię opisującą oddawanie czci obcym bogom. Księga Sędziów, 18 rozdział, 29 i 30 werset. Miastu temu nadali nazwę Dan, od imienia ich ojca Dana, który się urodził Izraelowi. I wznieśli sobie synowie Dana posąg Boga, a kapłanami plemienia Danitów byli Jehonotan, syn Gerszona, wnuk Mojżesza i jego synowie. Drodzy braterstwo, Mojżesz, wspaniała postać Starego Testamentu, a jego wnuk i prawnuki uprawiają bałwochwalstwo. Przykład ten nie może osłabiać naszych starań w wychowywaniu dzieci. On jedynie potwierdza, że wierzące dziecko to dla chrześcijanina wielki skarb. Musimy zatem zrobić wszystko, aby skarb ten stał się naszą własnością. Ogromną rolę odgrywają tutaj także, drodzy braterstwo, oprócz naszych starań, również nasze modlitwy. Gdzie jest skarb Twój, tam też jest i serce Twoje. Podsumowując dzisiejszy temat, można, drodzy braterstwo, stwierdzić, że niemal wszyscy ludzie upatrują skarbu w rzeczach materialnych. Ta zasada dość szeroko przenosi się również do nas. Podświadomie coraz częściej zwracamy uwagę na zdolnych, wykształconych i zasobnych materialnie naszych braci. Apostoł Paweł w liście do Kolosan, 3 rozdział, werset 2 powiada: o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Pan Jezus powiedział, gdzie jest skarb Twój, tam jest i serce Twoje. Na innym miejscu dodał, co obfitości serca usta mówią. Stąd prosta zależność, drodzy braterstwo. Aby dowiedzieć się, gdzie jest nasz prawdziwy skarb, wystarczy posłuchać, o czym rozmawiamy w domu, w zborze i na przerwach. Amen.